Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Mleko to pierwszy pokarm wszystkich ssaków. Różnica między ludźmi a pozostałymi zwierzętami polega na tym, że mleko człowiekowi towarzyszy przez całe życie. Statystyczny Kowalski w 2017 roku wypił łącznie 223 litry mleka. W porównaniu do 2016 roku przeciętna konsumpcja mleka wzrosła, ale zaledwie o 1 litr. Biorąc jednak pod uwagę dane z 2005 roku, zainteresowanie mlekiem wśród konsumentów wzrosło o 50 litrów. Jednak nie każdemu ono służy, co nie oznacza, że musi z niego zrezygnować. Choć tylko z nazwy to na rynku istnieje alternatywa zwierzęcego mleka. Dowiedz się, człowieku, prawdy o mleku. To temat, który omówię z dr Anną Ogrodowczyk z Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry.
Witam.
To może zacznijmy od początku. Co to jest mleko i z czego się składa?
Mleko to taki pełnowartościowy koktajl różnego rodzaju składników biologicznie aktywnych, przede wszystkim białek, tłuszczy, ale także soli mineralnych oraz witamin. Znajduje się tam na pewno różnego rodzaju składniki o działaniu prozdrowotnym, czyli jakieś przeciwciała, enzymy, oczywiście cała masa peptydów, no bo białka rozkładają się następnie do peptydów. No i co jest niestety często zapominanym faktem, albo faktem, z którego rezygnujemy, znajdują się tam także tłuszcze, które są też bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozpuszczalność wszelkiego rodzaju witamin. Dlatego właśnie mleko takie, które zawiera pewną ilość tłuszczu, będzie tą wersją bogatszą o przynajmniej witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.
My, konsumenci, wiemy, że są tłuszcze, bo kupujemy mleko 3%, tak. 2%, a nawet 0%.
Dokładnie. I to jest właśnie ten element, o którym wspomniałam. Sami dobrowolnie rezygnujemy z pewnej części składników odżywczych w tym mleku. Dużą rolę również odgrywa forma, w jakiej to mleko spożywamy. Czyli jeżeli to będzie mleko świeże, tak zwane, bierzemy pod uwagę, że w tym mleku znajdują się na pewno substancje, których nie będzie w mleku tak zwanym UHT. Także dużą rolę odgrywa też forma, w jakiej to mleko zostało opracowane, przygotowane, pasteryzowane lub sterylizowane. I to jest tak naprawdę ten element, który bardzo często wpływa na właściwości odżywcze tego mleka i na formę, w jakiej my ten produkt spożywamy. Jedyne, co jest przeciwwskazaniem do spożywania mleka pełnotłustego, jest tak naprawdę choroba związana z nieprzyswajaniem albo z nadmierną ilością cholesterolu we krwi. Natomiast nie należy zapominać, że właśnie rezygnując z tego mleka tłustego, rezygnujemy tak naprawdę właśnie też z tych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
W trakcie mojego życia najpierw kazano pić mleko. Potem powiedziano, że no nie, uważajcie na mleko. Teraz utarł się taki slogan, pij mleko, będziesz wielki. Tak. Co takiego jest w mleku, że namawiamy na jego picie i spożywanie jego przetworów, szczególnie dzieci?
Mleko jest to taki pełnowartościowy posiłek w okresie rozwojowym dla dzieci. Czyli jeżeli dziecko jest od najmłodszych lat karmione właśnie mlekiem, najlepiej mlekiem matki, gdzie to mleko wtedy jest troszeczkę mniej alergizujące, to mleko wtedy dostarcza takiemu dziecku przeciwciał, które jeszcze w tym momencie sam ten organizm dziecka nie jest w stanie ich produkować. Więc te przeciwciała, które są taką formą odporności od matki, to dziecko w tym mleku otrzymuje. Również ważnym elementem są wszelkiego rodzaju białka i peptydy, które działają także przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo. To jest m.in. laktoferyna i lizozym. Te białka, które wpływają właśnie na taki prawidłowy rozwój odporności nabytej przez to dziecko. Również enzymy w pierwszej tej formie bardziej przyswajalnej oraz witaminy, tak jak już wspomniałam, w tym tłuszczu zawieszone zwłaszcza, one są tak jakby tym elementem budulcowym, który jest łatwo przyswajalny dla tego rozwijającego się organizmu. Oczywiście z wiekiem zdarza się tak, że rzeczywiście organizmy przestają przyswajać mleko. Ale z jakiego powodu? No, wytwarzają się różnego rodzaju choroby metaboliczne i nietolerancje oraz alergie. Tak naprawdę w momencie, kiedy człowiek przechodzi z tego mleka matki na ten mleko już takie dorosłe, czyli jakieś mleko krowie, mleko innych ssaków lub też właśnie inne formy mleka roślinnego. Ja tutaj mówię celowo mleko, a nie napoje roślinne, ponieważ ja mam tutaj na myśli takie formy tego mleka roślinnego typu właśnie nasiona lub też strączki namoczone w wodzie i wyciskane. To nie są jakieś rozwadniane, słodzone napoje, tylko to jest ten pierwszy taki macerat, który wytwarza się z tych form roślinnych. Wtedy dopiero tak naprawdę człowiek zaczyna spotykać się z obcogatunkowymi białkami i tam rozwijają się albo właśnie alergie, lub też pojawia się właśnie duża ilość laktozy, której człowiek przestaje raptem metabolizować, przyswajać. Co jest ważne? Mleko czasami jest niewskazane dla niemowląt, noworodków, wtedy, kiedy jest tak zwana galaktozemia. To jest choroba, która od razu od początku rozwija się w ten sposób, że dziecko nie jest w stanie przyswajać tych produktów, które powstają po rozkładzie laktozy, czyli takiego mlecznego cukru.
Ale chodzi też o mleko matki.
I chodzi też o mleko matki, bo w mleku matki też jest laktoza. I tutaj to należy podkreślić. I wtedy trzeba obserwować dziecko. Jeżeli jest jakaś kolka, kruczenie w brzuszku, bardzo częste zaparcia albo właśnie biegunki, obserwuje się właśnie zahamowany wzrost tego dziecka, należy zwrócić się do specjalisty, sprawdzić, czy dziecko przypadkiem nie ma tej galaktozemii. To jest bardzo rzadka choroba, ale o tyle niebezpieczna, że skutkuje też porażeniem rozwoju układu nerwowego. Cała reszta przypadków tak naprawdę dopiero ten etap przejścia z mleka matki na mleko te wtórne, tak, jest tym elementem krytycznym. Jeżeli dziecko przestawi się, to nie ma problemu, bo właśnie ten pokarm mleczny jest zawsze taki najbardziej pełnowartościowy. Natomiast jeżeli będzie problem, pojawią się właśnie alergie, bo również te mleka roślinne potrafią uczulać, tak, to trzeba podkreślić, że wyeliminowanie mleka krowiego, bo dziecko ma alergię, wcale nie musi oznaczać od razu przechodzeniem na mleka roślinne. Można zastąpić te mleko jakimiś hydrolizatami, mieszankami pierwotnymi, czyli właśnie aminokwasami samymi, ale powstałymi właśnie na bazie mleka. I dzięki temu nie pozbawiamy dziecka tych wartości odżywczych. Natomiast te mleka roślinne również są, one oczywiście też są odżywcze, tak? Tutaj to też należy podkreślić. Największym zainteresowaniem cieszą się te mleka roślinne i to spożycie gwałtownie rośnie w ostatnich paru latach. Do tego stopnia, że właśnie bardzo często uważa się, że to są takie pełnowartościowe zamienniki. Natomiast one oczywiście są troszeczkę na innej bazie skonstruowane, więc to tu należy podkreślić, że to nie zastąpi nam w pełni takiego pokarmu odzwierzęcego.
Czyli natomiast jeśli nic się nie dzieje, to nie zastępować.
Nie rezygnujmy oczywiście, nie zastępujmy tymi mlekami roślinnymi tego mleka zwierzęcego, bo są też różne alternatywy tego mleka zwierzęcego. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się właśnie takie zamienniki mleka jak mleko klaczy, gdzie to mleko klaczy jest troszeczkę zbliżone składem do mleka matczynego. To mleko klaczy oraz siara to są mleka, które zawierają też dużo przeciwciał. Coraz większym zainteresowaniem również naukowców cieszy się ten składnik, jakim jest właśnie siara, czyli to pierwsze mleko zaraz po porodzie, gdzie ono jest najbardziej bogate w przeciwciała.
A mleko kozie?
Mleko kozie jest to również dobra alternatywa, natomiast niestety nie możemy mówić tutaj, że możemy stosować je bezpiecznie u osób z alergią czy z nietolerancją. Z tego właśnie względu, że mleko kozie zawiera tak samo białka i takie same jak mleko krowie i tak samo zawiera laktozę.
Powiedziałyśmy o dzieciach, a co ze starszymi ludźmi?
Tak naprawdę tylko w ograniczonych przypadkach człowiek nie jest przystosowany w pełni do spożywania mleka w wieku dojrzałym. Mówi się, że bardzo często Japończycy, Chińczycy nie są w stanie spożywać mleka ze względu na nietolerancję laktozy. Że oni wtórnie zatracają w wieku dojrzałym zdolność rozkładania tej laktozy, przyswajania tej laktozy. Oni nie są w stanie metabolizować odpowiednio mleka, więc oni rezygnują w późniejszym wieku i to jest dla nich dobre. Dla osób, które rzeczywiście nie mogą trawić laktozy, to jest fantastyczne rozwiązanie, że nie muszą tego konsumować, spożywać. Ale tak naprawdę większość ludzi jest w stanie spożywać mleko w pełnej formie przez całe życie. Teraz tylko kwestia tego, jakie to jest mleko. Oczywiście, tak jak już wspomniałam, to dużo zależy też od formy przygotowania tego mleka. Bo mleko, żeby było strawne, to musi być jak najmniej przetworzone. Wszelkiego rodzaju mleka poddane wysokotemperaturowej obróbce, czyli te mleka UHT, one po pierwsze tracą już pewną swoją odżywczość ze względu na to, że temperatura wysoka, tam jest około 130 do 150 stopni Celsjusza, co prawda bardzo krótki czas, bo to jest około 2 do 10 sekund, ale mimo wszystko już powoduje utratę dużej ilości witamin, oraz spadek przyswajalności białek. I człowiek, który spożywa takie mleko, może odczuwać pewien dyskomfort, może zauważać pewne różnice, jeżeli chodzi o swoją tolerancję na to mleko. Ale tak naprawdę mleka filtrowane, takie najmniej przetworzone, te mleka są najmniej zmienione biologicznie, mają najwięcej ilości składników odżywczych, a jednocześnie one są mikrobiologicznie czyste, no bo tak naprawdę w tej całej, w tym
tam
całym
nie ma temperatury.
Ono nie ma temperatury. Mhm. Bardzo często właśnie ta filtracja powoduje, że nie musimy już tego termizować w żaden sposób, czyli podgrzewać. Są też mleka pasteryzowane tak zwane. I tu też duża rola tego, jak to mleko jest spasteryzowane. Rezygnujemy z tej pasteryzacji w wysokich temperaturach, czyli takich około 80-90 do 100 stopni, na rzecz tych temperatur niższych, czyli 60 parę stopni do 70-80 max. I wtedy to mleko jest również mikrobiologicznie czyste, mniej zmienione, bardziej powiedziałabym strawne w wielu przypadkach. No i kolejnym rozwiązaniem jest właśnie też to, że żeby nie utrudniać człowiekowi trawienia, tej laktozy, jeszcze dodatkowego elementu nie wrzucać, stosuje się też właśnie te mleka bezlaktozowe. I te mleka bezlaktozowe są również wskazane dla osób, które mają nietolerancję laktozy, ale także dla tych osób, które bardzo często cierpią na różne choroby autoimmunologiczne, czyli teraz się bardzo powszechnym stała choroba Hashimoto, gdzie właśnie to mleko bez laktozy jest polecane jako ten czynnik, który redukuje stany zapalne w organizmie. Mleko, które nie zawiera laktozy, jest polecane dla osób z wszelkiego rodzaju cukrzycami.
A jeśli chodzi o fermentację mleka, to lepsze jest takie mleko surowe, czy kefir, jogurt, zsiadłe mleko?
Każdy z tych produktów ma coś magicznego, ponieważ mleko, już wspomniałam, to jest po prostu zbilansowany, pełnowartościowy, bogaty we wszystko produkt. Ale produkty fermentowane dostarczają nam na pewno całej reszty tych właściwości prozdrowotnych bakterii, kwasów organicznych, które się tam produkują. Dzięki właśnie tym bakteriom spada też spożycie laktozy w tym produkcie, no bo bakterie, które rosną w mleku, wykorzystują ten cukier, tę laktozę jako swój budulec, one z tego korzystają właśnie, z tej substancji energetycznej, którym jest ta laktoza i dzięki temu spada zawartość laktozy w takich produktach fermentowanych. No ale oczywiście nie do zera, nie jest całkowicie tak, że osoby, które nie trawią laktozy, mogą bezpiecznie spożywać produkty fermentowane. Tam też należy pamiętać, że jednak ta laktoza zostaje. Więc jeżeli ktoś nie trawi laktozy, lepiej produkty fermentowane bezlaktozowe spożywać, lub też spożywać właśnie tak sam enzym laktazę. To jest też taka możliwość, która teraz technologia nam daje takie narzędzie. Sam enzym laktazę też można spożywać w kapsułkach i to też nam dużo pomaga. Ale produkty fermentowane same w sobie są fantastycznym rozwiązaniem we wszelkiego rodzaju chorobach. Stosowane są już od wielu lat i ich działanie probiotyczne przede wszystkim, ich wartości odżywcze. W dalszym ciągu zaskakują również nas naukowców, więc to jeszcze duża praca przed nami i zawsze będzie co robić w tym temacie mleka, co się wydawało, że mleko to taki, wszyscy wiedzą, każdy wie co to mleko, no ale...
No właśnie, wokół mleka narosło wiele mitów.
Dokładnie, tak.
Jakie to są na przykład?
Chociażby właśnie takie, że bez mleka zwierzęcego nie można do końca zbilansować diety noworodka. Rzeczywiście jest to trudniejsze, ale właśnie przez to, że mleka roślinne są również bogate w wiele różnych składników odżywczych, między innymi właśnie mleko kokosowe ma bardzo dużo tłuszczy nasyconych, także to zależy w zasadzie, jakim mlekiem próbujemy zastąpić to mleko zwierzęce, ale wcale nie jest tak, że nie możemy do końca w pełni zbilansować diety bez mleka krowiego. Innym mitem jest to, że powtarza się, że właśnie Kleopatra dla wyglądu lepszego skóry brała w kąpiele mleku. Nie mówi się do końca w jakim mleku.
No ja słyszałam, że w oślim.
No właśnie, tak. Ale bardzo często mówiło się właśnie o kozim. A tak naprawdę było to mleko ośle, tak jak już pani wspomniała, to jest strzał w dziesiątkę, tak? I co jest ciekawe, tak naprawdę najważniejszym składnikiem tych kąpieli mlecznych to były właśnie te tłuszcze, o których wspominam. Bo tak naprawdę, żeby odtworzyć tę warstwę lipidową skóry, która najlepiej chroni nasze ciało od zewnątrz, działały właśnie te tłuszcze z tego mleka, więc im tłustsze mleko, tym lepsze w takich kąpielach. Również to, że ssaki wodne nie produkują mleka. Że one, te ssaki wodne typu właśnie foki, wieloryby, ludzie myślą, że po pierwsze, często mylą...
Że jedzą ryby.
Że jedzą ryby, dokładnie. Tak. A się okazuje, że owszem, to są też ssaki, więc one też produkują mleko, zresztą bardzo gęste, wyglądające troszeczkę jak pasta. Także czasami zawartość... dlaczego pasta? No właśnie dlatego, że tam jest bardzo dużo tłuszczu. Czasami nawet 6-krotnie więcej tego tłuszczu jest w mleku ssaków wodnych niż takich lądowych.
W podsumowaniu naszej rozmowy warto przypomnieć, że mleko i jego przetwory mają wiele prozdrowotnych właściwości i warto po nie sięgać, ale też nie należy lekceważyć przeciwwskazań do jego spożywania. Tu warto posiłkować się jego zamiennikami, których na półkach sklepowych jest bez liku. Przypomnę, że moim gościem była dr Anna Ogrodowczyk z Zakładu immunologii i mikrobiologii żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. A rozmawiała Dorota Grzymska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.